Dobry wieczór. W kolejnej audycji z cyklu Lektury dla dorosłych wita Państwa Dobrosław Rodziewicz. Wydawnictwo naukowe Akademii Ignacjanum w Krakowie stworzyło cykl Słowniki społeczne, zaś w jego ramach wydało również w ubiegłym roku tom pod tytułem Wielokulturowość. I właśnie ten tom, ta książka, zostanie bohaterką dzisiejszego wydania Lektur dla dorosłych. Książka pod tytułem Wielokulturowość, należąca do cyklu Słowniki społeczne, jest dziełem zbiorowym. Ma ponad 20 autorów, a jednym z nich jest zarazem redaktor tej publikacji, profesor doktor habilitowany Bogdan Szlachta. I to właśnie jego goszczę dziś w studiu Radia Kraków. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Zanim zanurzymy się w zawiłą i najeżoną dylematami problematykę zjawiska wielokulturowości, zacznijmy od zwięzłej prezentacji cyklu Słowniki społeczne, do którego tom Wielokulturowość należy. Mamy tu do czynienia ze szczególnego rodzaju słownikami, trochę innymi niż niejedna osoba może sobie wyobrazić. Co wyróżnia te publikacje, do kogo są adresowane, a w szczególności co zawiera i jakie korzyści poznawcze może zapewnić swoim czytelnikom praca zbiorowa Wielokulturowość?
Pyta pan nade wszystko o cykl. Cykl Słowniki społeczne, zaplanowany na razie na 24 tomy. Każdy z tych tomów wydawany jest w języku polskim, w języku angielskim oraz ma swoje prezentacje w internecie. Ten cykl cały został pomyślany po 15 bodaj latach od wydania Słownika społecznego w liczbie pojedynczej przez wydawnictwo WAM w 2004 roku, słownika bardzo grubego, bo 1712 czy 14 stron liczącego, w którym swoje teksty umieszczali bardzo różni autorzy, od profesora Baumana po profesora Legutkę. To był tom ważny, jak się wydaje. On już niejako wyznaczył pewien sposób myślenia o słowniku społecznym i słownikach społecznych. Bo tam mieliśmy eseje odnoszące się do poszczególnych kategorii, w rodzaju sprawiedliwość, społeczeństwo obywatelskie, prawo, no bardzo różne, prawda? Z szeroko rozumianych nauk społecznych i nauk humanistycznych były te hasła w tamtym słowniku. Po tych kilkunastu latach pomyśleliśmy, że trzeba byłoby szerzej opracować te zagadnienia, które w słowniku społecznym w liczbie pojedynczej branym przedstawialiśmy. I teraz, nie kierując się klasyfikacjami ustalonymi przez ministerstwo, które nam podzieliło naukę na rozmaite dziedziny, a wewnątrz tych dziedzin na poszczególne dyscypliny naukowe, tylko ustalając pewne obszary zagadnień, tak, z pogranicza bardzo często nauk humanistycznych i społecznych, lub nawet nauk humanistycznych, społecznych oraz tych nauk ścisłych, jak to się niekiedy mówi, wypracowaliśmy zestaw tytułów dla poszczególnych tomów. I tych tomów mamy już 12 opracowanych. Rychło będą opracowane kolejne 4. W takich sekwencji rocznej opracowujemy 4 kolejne tomy. Tak, by w 2026 roku zamknąć pierwszą część tego naszego cyklu w 24 tomach. Każde poszczególne hasło pojawiające się w poszczególnym tomie jest dostępne w internecie, zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej. Co niezwykle ważne, pomyślany został ten cały cykl w taki sposób, by móc zaprezentować poziom refleksji polskich uczonych, zajmując się poszczególnymi zagadnieniami w ramach poszczególnych obszarów, tak by czytelnik również anglojęzyczny mógł dostrzec, no, jak wysoki on jest, prawda? Do pewnego stopnia również jak oryginalny on jest, bo te słowniki są pomyślane również w taki sposób, żeby omówić w 19 hasłach poszczególne zagadnienia, które są interesujące, najbardziej interesujące w obrębie poszczególnego obszaru, i w 20 haśle zaprezentować spojrzenie katolickiej nauki społecznej na ten zespół zagadnień, które omawiamy.
To na zachodzie będą zszokowani w takim razie.
Zapewne. Tak, niektórzy mogą być zszokowani tego rodzaju podejściem, ale interesujące jest to, że mamy autorów z rozmaitych ośrodków akademickich. Staramy się o to, żeby to byli polscy autorzy. Idzie o pokazanie właśnie stanu refleksji i poziomu refleksji polskich uczonych i przedstawienie jej również zagranicznemu czytelnikowi.
Przejdźmy w takim razie do problematyki tomu pod tytułem Wielokulturowość. Że mamy do czynienia ze słownikiem szczególnego rodzaju, to nie są hasła alfabetyczne, tylko ułożone według pewnych właśnie jakich założeń.
On jest skonstruowany w taki sposób, że najpierw jest hasło esej, przygotowane przez redaktora tomu, który rozprowadza niejako po tych zagadnieniach, zwracając szczególną uwagę na to...
Pańskiego autorstwa.
Mojego autorstwa, zwracając uwagę na to, że mamy do czynienia z pewną wieloznacznością, tak? Bo wielokulturowość pojmuje się na sposób socjologiczny nade wszystko jako współwystępowanie obok siebie przedstawicieli rozmaitych kultur, czyli takie współwystępowanie, można by było rzec, z którym mieliśmy na przykład do czynienia w bardzo dawnych czasach, choćby w Hiszpanii czy w Krakowie, o tej wielokulturowości Krakowa czy Hiszpanii.
Albo Imperium Rzymskiego.
Albo Imperium Rzymskiego. Przykładów jest tutaj mnóstwo, prawda? Problem jednak polega na tym, że wielokulturowość jest również terminem, którego się używa w dyskusjach prowadzonych mniej więcej od 50-60 lat w tak zwanej współczesnej filozofii polityki nade wszystko, i to się przenosi, ta dyskusja zasadniczo przenosi się również na prawników, rozstrzygnięcia rozmaitych organów sądowniczych, bo wiąże się z takim, powiedziałbym, wstępnym uznaniem, że mamy do czynienia z wielością kultur, które są traktowane jako równie wartościowe. Problem polega wobec tego na tym, że tracimy takie kryteria, przy użyciu których możemy wartościować poszczególne kultury jako słabiej lub mocniej, czy lepiej rozwinięte. Prawda?
No, co może mieć istotne konsekwencje dla funkcjonowania w ogóle społeczeństw, państw, bo no, idee mają konsekwencje.
To jest fundamentalna sprawa, bo jeżeli już tak niejako wkraczamy w samą istotę tych problemów, to powiedzmy bardzo wyraźnie. Inną kwestią jest opis socjologiczny, ewentualnie używający kategorii na przykład wyciągniętej z jakiejś jednej kultury, gwoli uchwycenia, zróżnicowania pomiędzy przedstawicielami poszczególnych kultur, a czym innym jest podążenie w kierunku uznania, że każda poszczególna kultura, również kultura grupy większościowej, w obrębie danego państwa, traktowanego nawet jako demokracja liberalna, wiąże się z ewentualnym dyskwalifikowaniem pretensji tej większości do ustanawiania norm prawnych chroniących kulturę dla niej charakterystyczną. Prawda? I problem zupełnie zasadniczy właśnie wiąże się w tej chwili w obrębie debat dotyczących wielokulturowości, toczących się w obrębie tego, co się nazywa współczesną filozofią polityki w piątym czy trzecim, różnie to jest liczone, stadium, dotyka właśnie kwestii tego, czy grupa większościowa może mieć jakiekolwiek pretensje do tego, żeby chronić te treści, które są charakterystyczne dla jej kultury. Czy też ona powinna się na tyle przemieniać, że można, no i być traktowaną wyłącznie jako kultura równorzędna, mimo wielości osób, które za nią się opowiadają, czy w niej trwają, z tymi kulturami, które są charakterystyczne dla grup mniejszościowych.
No i jaki powinien być na przykład system prawny w danym społeczeństwie, jeśli jedna z funkcjonujących tam kultur aspiruje do własnych kodeksów, własnego prawa karnego, własnego prawa cywilnego i nie chce respektować tubylczego prawa.
Tak, no to jest ta kwestia, która jest zupełnie fundamentalna, bo tu mamy faktycznie taką sytuację, że ktoś, kto przychodzi z innej kultury, tak, i ma inne tradycje prawne nade wszystko, prawda, które są chronione przez prawo charakterystyczne dla jej kultury, na przykład wielożeństwo, no to mamy niejako zwarcie pomiędzy tymi ewentualnymi pretensjami do ochrony tego, co jest charakterystyczne dla grupy mniejszościowej przybywającej, i pretensjami do tego, żeby ta grupa mniejszościowa dostosowywała się do rozstrzygnięć prawnych charakterystycznych właśnie dla kultury grupy większościowej, prawda. I tutaj jest zupełnie zasadnicza kwestia, bo jeżeli nawet wchodzimy w te rozważania prawne, to możemy się w tym do pewnego stopnia przynajmniej gubić, tak jak mamy problem w Europie w tej chwili, że poszczególne sądy w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej nie bardzo sobie z tymi zagadnieniami wielokulturowości radzą, i tutaj jest potrzebne wypracowanie jakiejś w miarę jednolitej interpretacji rozmaitych problemów, które się po drodze rodzą, ale problem jest zdecydowanie poważniejszy albo na głębszym poziomie rozważany, no bo to jest problem dotyczący tego, czy tak zwana demokracja liberalna jest nakierowana na ochronę jednostki przed ewentualną opresją ze strony grupy, czy ona jest nakierowana raczej na ochronę grup i zróżnicowania pomiędzy poszczególnymi grupami kulturowymi występującego, prawda? Co jest zadaniem demokracji liberalnej? Czy ochrona jednostki przed ewentualną...
I kto jest podmiotem praw człowieka przy okazji?
W tym momencie pewnie problematyczne byłoby używanie tej kategorii prawa człowieka. Kto jest podmiotem praw?
To tytuł z jednego z rozdziałów zresztą w tej książce, w tym słowniku od razu ujawniam, że najbardziej zainteresowały mnie tam trzy. Wielokulturowość a prawa człowieka, prawo do tożsamości kulturowej oraz właśnie wielokulturowość jako wyzwanie dla demokracji liberalnej. Skupimy się dzisiaj w rozmowie na nich.
Zwłaszcza ten trzeci tytuł, może nie rozważania zawarte w tym eseju, ale ten trzeci tytuł ujawnia głębie, powiedziałbym, kłopotu, w jakim się znajdujemy, bo to jest problem dotyczący przypisywania tak zwanych praw podmiotowych już to poszczególnym grupom kulturowym, już to poszczególnym jednostkom. Tradycja liberalna wskazuje, że kładziemy akcent na zapewnienie pewnych praw podmiotowych poszczególnej jednostce. Choćby ochronę jej życia, choćby nietykalności cielesnej i tak dalej, i tak dalej.
I teraz... na przykład muzułmanin, który popełni złodziejstwo, ma prawo spodziewać się, żyjąc w Europie, że nie utną mu ręki.
Ma prawo z tego punktu widzenia spoglądając, tak,
powoływać się na... Z tradycyjnego punktu widzenia.
Z tradycyjnie europejskiego punktu widzenia, prawda?
Tak.
Może się tego spodziewać. Natomiast no, z drugiej strony pojawiają się te pretensje niezwykle daleko idące, dotyczące prowadzenia tak zwanej polityki różnicy, czyli tej polityki przez państwa liberalno-demokratyczne, które zakłada równorzędność każdej poszczególnej kultury i każdej poszczególnej grupy kulturowej i nakierowanie działań poszczególnego państwa liberalno-demokratycznego na ochronę właśnie tego zróżnicowania kulturowego, wewnątrz której to grupy zróżnicowanej, odmiennej kulturowo od grupy dominującej, no możliwe są niecne czyny polegające między innymi, z naszego punktu widzenia niecne czyny polegające między innymi na ucinaniu dłoni, prawda? A więc tutaj są te kluczowe kwestie i ta kwestia chyba, która jest najsłabiej dostrzegana, a wybrzmiewa w tym naszym słowniku, który zawiera eseje pisane w dużej części przez badaczy współczesnej filozofii polityki, którzy próbują niejako, pewnie po raz pierwszy tak wyraźnie w polskiej literaturze, pokazać również to, co związane z istotą, tak jak ją większość postrzega, istotą tego, co się nazywa demokracją liberalną. No bo jeśli spojrzymy na problem oczami na przykład muzułmanina, który przybywa do demokracji liberalnej, to zobaczymy, że dla niego niezwykle bolesne jest to, że nie może on w sferze publicznej tak zwanej wypowiadać racji, które są oparte na argumentacji religijnej. I dla niego tak zwany rozdział kościoła od państwa, jak to popularnie nazywamy, i tak zwana sekularyzacja są czymś osobliwym i pretensje, które są zgłaszane przez te środowiska, które stają się coraz bardziej słyszalne również w akademii w Europie, no pokazuje nam, że ona rzeczywiście jest tak ufundowana na tych rozstrzygnięciach będących następstwem szalenie dramatycznych wydarzeń XVI wieku, polegających na tych wojnach religijnych, które się toczą na przykład we Francji przez lat 40, a później mamy wojnę 30-letnią. I w następstwie tych niezwykłych zupełnie wydarzeń z tamtego czasu, no przyjęto te rozstrzygnięcia, które są jakby fundamentem dla wielu przynajmniej, tak? I dla potoczności, tak bym powiedział, fundamentem demokracji liberalnej, czyli ten rozdział instytucjonalny tego, co zwiemy państwem od tamtego czasu i tego, co zwiemy kościołem wcześniej już, oraz z drugiej strony rozdział tego, co jest sferą publiczną od tego, co jest sferą prywatną. I problem polega na tym, że nie dopuszczamy do sfery publicznej no właśnie tej argumentacji, która powinna się zamykać w obrębie sfery prywatnej, tej argumentacji religijnej. I to z punktu widzenia, jak powiadam, tych muzułmańskich uczonych uczestniczących w debacie dotyczącej wielokulturowości na polu współczesnej filozofii polityki jest czymś zupełnie niezrozumiałym i wymagającym zmiany, prawda? Więc tutaj jest naprawdę niezwykle ważny element tego, o czym się dzisiaj dyskutuje we współczesnej filozofii polityki, a co umyka, powiedziałbym, takiemu potocznemu oglądowi zapośredniczonemu w rozmaitych mediach i tak dalej, bo tam zwraca się uwagę na te ekstremistyczne rozmaite zachowania. Natomiast spokojnie i zwolna w akademii utrwala się już to przeświadczenie bardzo wyraźne, że jest jakiś problem z tym, co jest jakoby fundamentem demokracji liberalnej. Czyli jest problem właśnie z tym rozdziałem, tak? I jest problem z tą sekularyzacją pojmowaną właśnie w taki sposób, jako wypłukanie argumentacji religijnej z
sfery. Bo już się wydawało, ponieważ chrześcijan udało się spacyfikować niejako i ich oczekiwania w tej mierze, no ale ta sekularyzacja w tym chrześcijańskim segmencie społeczeństwa, no ona, jak się okazuje, w zderzeniu z migrantami o zupełnie innej religijnej mentalności, tutaj ten model demokracji liberalnej no rzeczywiście trzeszczy w swoich podstawach. Ja chciałbym jeszcze zadać pytanie z polskiej perspektywy. Wydaje mi się interesujące. Bo przecież dla lwiej większości żyjących współcześnie Polaków zjawisko wielokulturowości to jest albo historia I i II Rzeczypospolitej, czyli doświadczenie bardzo zapośredniczone z opowieści historycznej, albo przeczucie jakiejś możliwej przyszłości w oparciu o obserwacje z daleka bądź z bliska, ale doświadczeń innych społeczeństw. Zastanawiam się, na ile ta problematyka opisana w słowniku wielokulturowość może no nie tylko tak po prostu zainteresować, ale być czymś, co polskiego czytelnika żyjącego tu, teraz, przygotuje na cokolwiek. Czy to są jednak korzyści bardziej akademickie, czy może z refleksji nad tą książką, przynajmniej nad niektórymi jej hasłami, esejami, mogą jakieś refleksje no, natury także praktycznej się narodzić?
No tak, to można by było rzec na dwa sposoby. Sposób pierwszy byłby taki. To, jak myślą Polacy o tym, że mieliśmy doświadczenie wielokulturowe i ono było wspaniałe, bo żyli obok siebie Karaimowie, bo ja wiem, Tatarzy, Żydzi, jednej tradycji lub innej tradycji, Polacy, katolicy i tak dalej, i tak dalej. I być może będzie tego rodzaju doświadczenie w przyszłości. Ma taki walor właśnie badany przez socjologów nade wszystko i kulturoznawców. Tutaj równocześnie z naszym tomem o wielokulturowości wyszedł tom zatytułowany Studia kulturowe i on traktuje właśnie o takim spojrzeniu kulturoznawczo-społecznym, tak? O takim, powiedziałbym, odnotowywaniu faktów, że występują obok siebie rozmaici, uchwytywanie różnic pomiędzy nimi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten nasz tom, można by było rzec, prawda, no zdaje relacje z tych bardzo poważnych problemów, które pojawiają się w związku z tym zjawiskiem społeczno-kulturowym, na rozmaitych polach, bo tam są i teksty dotyczące na przykład, jakie to ma znaczenie dla nauk o zarządzaniu, jakie to ma znaczenie dla tych, którzy zajmują się pedagogiką i tak dalej, i tak dalej. Ale rzec można te dodatkowe hasła, prawda, które mają za zadanie pokazać pewną implementację, tak, problemów filozoficzno-politycznych na pola takie właśnie dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw, funkcjonowania grup społecznych wielokulturowych. No pokazują, powiedziałbym, te zasadnicze problemy, z którymi się od kilkudziesięciu już lat zmagają społeczeństwa zachodnie. Zdaje relacje z rozmaitych faz tych sporów, które toczone były w społeczeństwach zachodnich, a które u nas właściwie dosyć słabo jeszcze funkcjonują i nie są one podejmowane jako zagadnienia ważne. No, jeżeli się rzeczywiście zaczniemy zastanawiać, już nie w związku z tym, że mamy, bo ja wiem, przedstawicieli środowiska islamskiego w Polsce, obok nich są taoiści,
no ale to są nasi, to są w większości nasi muzułmanie.
Tak, to są nasi muzułmanie, ale będą przybywać i przybywają coraz liczniejsi, prawda? Też, ale jeżeli my się zastanowimy od innej strony, że to ta wielokulturowość, o której tutaj mówimy, ma zastosowanie i te dyskusje, o których mówimy, ma zastosowanie w odniesieniu do tego, co się dzieje wśród Polaków, to zobaczymy, że nie jesteśmy żadnym homogenicznym narodem, prawda, etnicznym, tylko jesteśmy wyraźnie podzieleni na dwie różne, albo może nawet liczniejsze niż dwie, grupy kulturowe. Tak? Jedni biorą akcent i kładą akcent na to, co dotyczy jednostki, która miałaby być autentyczna i miałaby sama siebie realizować w obrębie tego, co jest demokracją liberalną. No akcent kładą właśnie na te prawa podmiotowe przysługujące każdemu poszczególnemu podmiotowi, wymagające ochrony. A inni zwracają uwagę na pewną całość, do której te poszczególne jednostki należą. Prawda? I spór pomiędzy tymi dwiema w gruncie rzeczy grupami kulturowymi znajdowanymi w jednym etnosie. Tak? Do pewnego stopnia jest omawiany właśnie w tych tutaj esejach, które składają się po części przynajmniej na ten tom o wielokulturowości, no bo pokazuje, powiedziałbym, ten tom kłopoty związane z tym, jak się ma ta jednostka do pewnej całości, jak te całości mają się do siebie względem, o ile funkcjonują w obrębie tego samego państwa, prawda? Pewne fragmenty tych dyskusji dotyczących grupy większościowej, grupy mniejszościowej i tak dalej, no mają zastosowanie również do tych napięć, z którymi mamy do czynienia w takim życiu publicznym.
Poza kontekstem etnicznym, narodowościowym,
tak.
Częściowo religijnym.
Tak jest.
Tak i to jest. Chyba czyni tę publikację jeszcze bardziej interesującą potencjalnie dla polskiego czytelnika, niekoniecznie ze środowiska akademickiego.
No, ja zapraszam bardzo serdecznie do lektury i do namysłu nad tymi treściami, które tam w tej lekturze się pojawiają. Dzięki tej lekturze się pojawią również świadomości niektórych osób, bo to są sprawy rozpatrywane również wewnątrz tego tomu przez prawników i to praktyków prawników, prawda, którzy się zastanawiają nad tym, jakie znaczenie mają niektóre orzeczenia na przykład Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i w którym kierunku one idą, w kierunku utrwalania takiego przeświadczenia, że każda poszczególna grupa realizuje kulturę, która jest równie istotna jak kultura inna. I czy wytracamy już jakieś kryteria ewentualnie pozwalające dezawuować niektóre kultury lub elementy poszczególnych kultur, czy też nie?
Tak, czy tracimy w ogóle jakiekolwiek kryteria ocen?
Tak jest.
Dramatyczne pytanie, jak się nad tym głębiej zastanowić, no to do takiego zastanowienia zachęcamy. A gościem dzisiejszego wydania Lektur dla dorosłych był profesor doktor habilitowany Bogdan Szlachta. Serdecznie dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.